Chwa Panu Bogu nie będzie. Ta pieśń 272, refren tej pieśni mówi: przygotuj się i wkrótce Pan się zjawi. Podnieś swe oczy, patrz, przychodzi On. Przygotuj się, byś mógł przed Nim się stawić i zająć miejsce tam, gdzie Jego tron. Są takie piękne słowa tej pieśni, mówiące, aby się przygotować. Aby podnieść swe oczy i zająć miejsce tam, gdzie Jego tron. I dzisiaj na tym miejscu Bóg nas tu zgromadził w swoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa, po to, abyśmy byli wzmocnieni, zachęceni do dalszej drogi, tej pielgrzymce, aby się przygotować przez Jego Słowo, aby Jego Słowo przyjmować do swojego serca, aby to Słowo było żywe w nas, kiedy stąd wyjdziemy. I patrzę się w górę, gdzie przyjdzie nasz Pan Jezus Chrystus. Będąc tu, do zobaczenia siostry, musimy naprawdę mieć serce otwarte na Słowo Boże. Uszy te duchowe otwarte, żeby słyszeć głos Boży. Kiedyś pamiętam to, bo może nie wiem, może 2 tygodnie temu, chyba nie pamiętam, kiedy to czas był, jakiś gość tu usługiwał. Wyjechaliśmy z domu na nabożeństwo, mieliśmy drzewo odkryte, a drzewo takie wyschnięte, bardzo takie suche. Nie zapowiadało się wcale, że będzie coś padało, jakiś deszcz. Będąc tu na nabożeństwie już, kiedy ten brat usługiwał, tak spojrzałem przez okno, w stronę okna, zobaczyłem, zaczyna się chmurzyć, za jakiś czas zaczęło padać, a w moim sercu już zaczynało się myślenie o tym drzewie. Ale nie, mówię, tak się modlę w duchu: Panie Boże, zabierz mi te myśli, żeby to mnie tutaj nie rozpraszało, żeby po prostu nie myślę o tym, co tam jest, ale żeby myślę o tym, co tu jest mówione, Słowo Boże. I tak się w duchu modliłem i tak Bóg mi dawał, że zostawiłem to Bogu w ogóle. Boże, oddaję to w Twoje ręce. Jak ma zmoknąć, zmoknie, nie? Jak nie, to nie. A Tereska jeszcze mnie tam z tyłu puka. Zobacz, deszcz pada. I tak po cichu. A ja sobie myślałem, ja wiem, że pada. Ale po nabożeństwie w ogóle byłem taki spokojny w tym. Po nabożeństwie tutaj skończyło się przesiądku przed kaplicą. Tereska mówi, że drzewo przykryte jest. Że Daniel przedzwonił tam do kolegi i tam pełno się schodziło tych kolegów jego tam i te drzewo przykryli. No i mówię do Tereski, widzisz. Zostawiłem to Bogu i Bóg to pobłogosławił, że przykryte jest. Posłużył się Danielem, posłużył się po prostu jego kolegami. I drzewo przykryte suche. I dla mnie takie było, co zauważyłem, co przez to mogłem zrozumieć, że naprawdę warto powiedzieć wszystko Bogu. Nie zajmować się rzeczami takimi, kiedy tu przychodzimy w ogóle na nabożeństwo. Nie zajmować się rzeczami, myślami o czymś innym niż o tym, co tu jest mówione, o tym, co Słowo nam mówi. Ale zająć się właśnie tym, tylko i wyłącznie tym. I tak naprawdę, żeby nasze serca były otwarte na Słowo Boże, na głos Ducha Świętego, że nasze myśli nie były gdzieś tam może skierowane w jakieś sprawy nasze codzienne, coś tam może zostawiliśmy, coś faktycznie, taka sytuacja podobna do naszej. Naprawdę, żeby zostawić Bogu, a Bóg to o tym się zatroszczy, a przede wszystkim On chce, abyśmy byli wzmocnieni duchowo, abyśmy byli nakarmieni, abyśmy byli zachęceni i wyszli stąd i dalej Mu służyli, takie Jemu się podoba. Dziękuję Bogu za to, że mogę być na tym miejscu, że mogę słyszeć Słowo Boże, mogę się dzielić Słowem Bożym, bo to jest dla naszego zbudowania, do zobaczenia siostry, kiedy tu jesteśmy zgromadzeni. Nie po to, żeby naprawdę się zobaczyć nawzajem może, ale przede wszystkim, żeby wziąć coś do siebie, do życia duchowego, aby nasze dusze były wzmocnione, zachęcone do tego, aby iść naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa. jemu być wiernym. Ja bym chciał przeczytać słowo zapisane. Księga Joela, rozdział drugi. Księga Joela, rozdział drugi, może od pierwszego wiersza. Strona 973. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty, jak zorza poranna kładzie się na góry. Tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. Przed nim ogień płonący, a po nim płomień gorejący. Przed nim kraj jest jak ogród Eden, a po nim jak step pusty. Nikt też przed nim nie ujdzie. Wyglądają jak konie i biegną jak rumaki. Podskakują po wierzchołkach gór z turkotem wozów wojennych, z trzaskiem płomienia ognia, który pożera ściernisko. Podobnie jak potężny lud gotowy do bitwy. Przed nim ze strachu drżą ludy, wszystkie twarze bledną. Biegną naprzód jak bohaterowie, wdzierają się na mury jak wojownicy. Każdy idzie prosto swoją drogą i nie zbacza ze swojej ścieżki. Nie wypiera jeden drugiego, każdy idzie swoim torem. Prą naprzód wśród pocisków i w ich szeregach nie ma przerw. Uderzają na miasto, szturmem zdobywają mur, wpadają do domów i wdzierają się oknami jak złodzieje. Drży przed nim ziemia, trzęsie się niebo, słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy trącą swój blask, tracą swój blask. I Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy, któż go może przetrwa, któż go przetrwa. Chwała Panu Bogu za Jego Słowo Święte. Kiedy czytałem te słowa, tak naprawdę takimi myślami do mojego serca przyszły, taki obraz dostałem. Ten trzeci wiersz. Przed nim kraj jest jak ogród Eden, a po nim jak step pusty. Kiedy to czytałem, to takimi myśli o tym przyszły. Tak sobie wziąłem do swojego serca, do swojego życia duchowego, że może być tak, że moje życie, chodzenie za Bogiem, życie z Bogiem, może być tak, jak ogród Eden. Może być piękny, mogą być drzewa, mogą kwiaty być, owoce jakieś. I ja sobie tak sobie myślałem, że tak może być w moim życiu duchowym, chodzenie za Bogiem, że takim mogę być, takim ogrodem Eden, że wszystko jest dobrze, wszystko jest wspaniale. Ale to ja sobie tak wyobrażam moje życie duchowe. Ja sobie to myślę, że jest wszystko dobrze, że jest wszystko dobrze przed Bogiem, że może już nie muszę już tak już czegoś jeszcze tam szukać. Ale Słowo Boże mówi, a po nim jak step pusty. Kiedy przyjdzie ten ogień Boży do mojego życia, to żeby nie był tym stepem pustym i suchym. Kiedy może wszystko się spalić i będę takim pustym przed Bogiem. I jest źle, kiedy człowiek tak sobie o sobie myśli. Kiedy co myśli, że wszystko jest dobrze, wszystko w porządku, na nabożeństwa chodzę, może się pomodlę raz na jakiś czas, może tą dziesięcinę oddam, śpiewam pieśni Bogu na chwałę. Ale co dalej jest, kiedy stąd wychodzimy? Może myślimy sobie, że wszystko też dobrze, z tym siadam się nie kłócę, wszystko jest w porządku, a nieraz tam może tam w domu coś tam się na wyprawia, że może jakiś głos podnoszę, ale co tam, tam jeden głos. I tak sobie mogę życie swoje wyobrazić, że jest wszystko w porządku, jak ten ogród Eden, że wszystko dobrze jest. A co do bracia, siostry, ale kiedy przyjdzie ten ogień Boży, to może tak wypalić, że się zdziwimy, że nic nie ma tam. Kiedy te mury wszystkie runą i staną się tylko gruzy z naszego życia duchowego. Bo tak sobie myśleliśmy. Kiedy człowiek sobie myśli tak po ludzku, to może być później się zdziwić, że będzie tym stepem pustym i suchym. To jest, bracia i siostry, naprawdę czas przyjścia Pańskiego jest bliski. Musimy prosić Boga o ten ogień Boży, żeby w sercach był, żeby wypalał, niszczył to, co my sobie wyobrażamy, że jest to dobre. Że jeszcze jest dobre, że jeszcze nie jest tak źle. Inni gorzej żyją może. Ale kiedy ten ogień, będziemy prosić Pana o ten ogień, to zobaczymy, że to wielka część naszego życia duchowego, co tamśmy nagromadzili, cośmy na tym, cośmy budowali, to naprawdę będzie zniszczone. Że Pan Bóg nam, drodzy bracia, siostry, dopomógł, że w nasze życie to duchowe, do naszego życia duchowego przekładać tą miarę duchową. Nie swoją, nie tą cielesną naszą, nie naszymi oczami, ale tą miarę duchową. Jeszcze ten wiersz. 7-8. Biegną naprzód, jak bohaterowie, wdzierają się na mury jak wojownicy. Każdy idzie prosto swoją drogą, nie zbacza ze swojej ścieżki, nie wypiera jeden drugiego, każdy idzie swoim torem, prom naprzód wśród pocisków, w ich szeregach nie ma przerw. Kiedy to czytałem też, takie mi przyszły myśli o zboże. O zboże tam, gdzie jesteśmy. Każdy idzie swoim torem. Nikt nie wypiera jeden drugiego. Każdy idzie swoim torem, prom naprzód, wśród pocisków, w ich szeregach nie ma przerw. To jest, bracia, siostry, naprawdę zbór, gdzie chodzimy do zboru, ja powiem o naszym zborze, gdzie tu jestem. Zbór by być taki naprawdę, że nie ma przerw. Chodzi mi o to, że kiedy przychodzimy na to miejsce, to że przychodzi naprawdę takim sercem czystym, takim sercem niczym nieobciążonym, aby tu być, aby wnieść coś dobrego, coś, co się Bogu podoba, żeby nie było przerw, aby iść swoim torem, nie patrzeć na drugiego, ale patrzeć na siebie. Nie wypierać jeden drugiego, nie zazdrościć, ale być tą jednością być i iść naprzód, wśród pocisków, wśród ataków szatana, naprawdę iść całym zborem, żeby dać odpór szatanowi, żeby nic się nie wdzierało do zboru to, co Bogu się nie podoba, żeby nic się nie wdzierało to, co Jego zasmuca. Ważne jest, kiedy przychodzimy do zboru z jakim sercem. Właśnie nie z takim sercem takim, że myślę coś tam, bo coś tam zostawiłem, coś tam może się wydarzyć. Powiedzieć to Bogu, ale tu zająć się zborem, zająć się słuchaniem Słowa Bożego tak szczerze. To jest, bracia, siostry, że Bóg nam tym dopomógł, żeby szatan nie mógł się wdzierać do naszego zboru, żeby nie mógł się wdzierać do naszych domów, do naszego życia codziennego, kiedy służymy Bogu. Dać mu odpór. A zbór jest po to, aby się nawzajem tu wzmacniać, pokrzepiać, zachęcać się, aby iść naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa. To, bracia, siostry, niech Pan Bóg nam dopomoże też być tym naprawdę ogrodem Eden być, ale w oczach Bożych. Tak, żeby Bóg budował. Żeby kiedy przyjdzie ten ogień, że naprawdę było wszystko tak, jak budowaliśmy z Jego pomocą. Że wszystko się ostało, żeśmy byli gotowi zasiąść tam obok naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tam w niebie. Amen.
Chwała Bogu. Może zacznę od tego, że miałem bardzo wielkie pragnienie być w niedzielę tutaj na tym miejscu, ale tak troszeczkę plany się zmieniły. Nie wiem, czy wiecie, Esterka była kilka dni w szpitalu. jest zagrożenie przedwczesnego porodu i chciałbym po prostu, abyście wspomnieli w modlitwach za Esterkę. I no i to był też taki jeden z, no, z kilku powodów, dlaczego nie mogłem być w niedzielę, ale dzięki Bogu byłem w Dalewie i tak raduje się moje serce, że taka zaszła jakby zmiana. Tak. Kilka dni temu tak właśnie rozmyślałem nad zborem w Dalewie i powiem wam, że po rozmowach z tatem tak widziałem u niego taką wiarę, że po prostu Bóg zmieni. Kiedy będzie chciał Bóg coś zmienić, to dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I tak powiem wam szczerze, że mi brakowało tej troszeczkę wiary, bo ja tak no, znam już troszeczkę tych ludzi i tak mi się wydawało, że tak, no, może być, że także Bóg zmieni serca, ale tak, no, nie, bez takiego entuzjazmu. Ale powiem wam, że w niedzielę przeżywałem naprawdę wspaniały czas tam, będąc na nabożeństwie. Bóg dotknął się mojego serca. To było takie pojednanie się braci. Naprawdę taki wspaniały czas, wspaniały obraz w ogóle tego wszystkiego. I tak proszę Boga właśnie, żeby to właśnie tak trwało, to tak dążyło do coraz lepszego. No, druga sprawa to jest właśnie, co ostatnio też tak przeżywałem, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak brat pastor mówił, tak podzielił się jakby takim króciutkim świadectwem o tym, jak człowiek niekiedy jest atakowany przez szatana taką śmierdzącą rybą. Nie wiem, czy pamiętacie, że po prostu musimy być na okrągło czujni. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby chwilę odpuścić z czymś. Wiecie, i tak niedługi czas po tym, jak właśnie wujek tym się dzielił, ja też miałem taki czas, kiedy Bóg podrzucił mi taką właśnie śmierdzącą rybę. Bo kiedy mój brat przyjechał do mnie w odwiedziny na kilka dni, taka sytuacja, że okazało się, że my mamy darmowy internet, wiecie? To było takie, no, trochę zaskakujące, że jest taka możliwość, że możemy się tam jakby po prostu wejść i mamy darmowy, tak, internet. A jakiś czas wcześniej zrezygnowaliśmy z internetu. Postanowiliśmy z żoną, że nam internet nie jest potrzebny. I ja oczywiście nie twierdzę, że internet jest zły, ale po prostu my tak postanowiliśmy, że nie chcemy internetu. A tutaj się okazuje, że możemy mieć za darmo internet. No i takie to było z jednej strony, wydawałoby się pożyteczne czasami wejść, skorzystać z internetu. Z drugiej strony on taki nie do końca, no bo to nie jest na pewno w oczach Bożych dobre, aby korzystać z czyjegoś internetu. I druga sprawa właśnie to też mój brat, prawda? Oczywiście nie mam nic do mojego brata, ale tak jakoś się złożyło, że zaproponował mi, że mi wgra mi grę taką, na której długo kiedyś siedziałem, dużo czasu marnowałem i tak po prostu zaproponował mi, że zgra mi tą grę, nowy rok, to jest w ogóle nowy jakiś tam wersja tej gry. No ale okazało się, że na mojego laptopa mi nie zgra, bo u mnie nie może być takiej gry, to na Euniki laptopa. Wiecie, i ja tak, no dobra. Wiedziałem, że to czułem, tak jakby kontrolka się zapaliła gdzieś tam w głowie, ale tak, że na Uniki komputerze to może być tam. Jak będzie na Uniki komputerze, to długo nie będę grał. Tam nie będę przysiadywał tak długo. Ale wiecie, to była właśnie ta śmierdząca ryba. Ja tak dziękuję Bogu, że mam taką właśnie żonę, że ona jest bardzo czujna. I no nie wiem, tak może wydawałoby się takie rzeczy, które teraz mówię, są takie aż śmieszne, że ale ja naprawdę dziękuję Bogu, że Bóg po prostu daje taką mądrość, takie poznanie i dziękuję Bogu, że tak się to wszystko dobrze skończyło, bo tę grę skasowaliśmy. Można powiedzieć w dużej mierze dzięki mojej żonie. Wiecie, bo moja bratowa stwierdziła, że to jest dla mojego brata druga żona. Wiecie, ja tak się zaniepokoiłem. I na pewno Estera nie chce, żebym miał drugiej żony. Dlatego szybciutko podjęła kroki do tego, aby tą grę usunąć. A z internetem się skończyło tak, że już nie możemy korzystać, bo jest klucz. Także dziękuję też Bogu za to, że nie mamy tego internetu i nie mamy po prostu teraz martwień. I kiedy na to teraz tak popatrzę, to naprawdę dziękuję Bogu i za żonę, i za to, że Bóg posyła takie myśli do serca i nie jest obojętny na nas wszystkich. Za to, że jest każdego dnia przy nas i kiedy my po prostu zawodzimy, kiedy my po prostu szukamy jakichś wymówek albo wytłumaczeń, to on wtedy właśnie interweniuje. Chciałem też króciutko usłużyć. Ostatnio tak z żoną i między innymi z żoną tak oglądaliśmy kilka takich filmików dotyczących właśnie tych czasów, jakie one są już naprawdę takie jakby końcowe już czasy, już ostateczne dni. Jeden taki naprawdę filmik nas aż mocno tak nas zaniepokoił. To był taki krótki reportaż albo coś w tym stylu. I ukazywali dowody na to, że po prostu ten świat dąży do tego, aby tą naszą liczebność, populację tego świata zmniejszyć do pół miliarda, przepraszam. To możecie sobie, bracia i siostry, wyobrazić, jeżeli na dzień dzisiejszy jest około 7 miliardów ludzi, a już są naprawdę bardzo zaawansowane plany ku temu, żeby zmniejszyć populację do pół miliarda. To jest 95% ludzkości po prostu usunąć. Zatrważające po prostu plany. I kiedy pomyśleć, że to są plany człowieka, to jest naprawdę straszne. Wiemy doskonale, że to po prostu szatan dąży do tego i poprzez ludzi wpływowych próbuje właśnie to osiągnąć. Wiele innych też jeszcze rzeczy takich niepokojących, żeśmy oglądali, co się dzieje. Możemy nawet zobaczyć po prostu na życie ludzi ówczesnych. Naprawdę to są straszne rzeczy, niepokojące. I tak właśnie o tym rozmyślaliśmy. I tak troszeczkę właśnie można powiedzieć, że tak się tym zmartwiliśmy, ale otworzyłem, kiedy czytałem psalmy, tak przeczytałem psalm drugi. Powiem wam, bracia i siostry, że poprzez ten psalm Bóg dał mi ogromne pocieszenie. Tak, psalm, który niejednokrotnie w życiu czytałem, ale nigdy nie miał takiego wpływu jak wtedy, kiedy ostatnio go przeczytałem. Tutaj jest tytuł tego psalmu: Triumf Pana i Jego pomazańca nad wrogami. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem. Przeciw Panu i pomazańcowi Jego, zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga, wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i z gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzanie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczysz je jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się rozgniewał i abyście nie zgubili, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. I chwała Bogu właśnie za te słowa, a tak właśnie szczególnie za ten czwarty werset. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. Wiecie, bracie, siostry, i taka jest prawda, że ludzie mają przeróżne plany, jakieś dążenia, ale tak naprawdę Pan Bóg teraz patrzy na to wszystko i i się śmieje z tego. Taka jest prawda, że nic bez woli Bożej, nic się nie dzieje. Jeżeli Bóg na coś zezwoli, to tak będzie. I my musimy na pewno mocno trwać przy Bogu, ufać, mieć taką niezachwianą wiarę właśnie w to, że Bóg da pomoc. Jeżeli nawet Bóg dopuści do tego, to Bóg da pomoc. I ja tak właśnie dziękuję za te słowa, bo naprawdę takie duże pocieszenie wlało w moje serce i przestałem tak naprawdę się tym zamartwiać. Zasnąłem, przestałem o tym myśleć. I tak też zastanawiałem się, to jeżeli, no bo to jest prawda właśnie, że nie musimy się tak naprawdę jakoś szczególnie tym martwić, możemy po prostu brać jako jaką taką przestrogę albo jakąś taką wskazówkę na to, że Bóg właśnie, że nasz w sumie poprzez te takie znaki możemy dostrzegać to, że już ten czas jest naprawdę bliski. I tak się zastanowiłem, jeżeli jest ten czas bliski, jeżeli naprawdę już tak mało zostało tego czasu, to co powinniśmy robić? I właśnie, tak, co powinniśmy robić? I to takie pytanie się zrodziło w moim sercu. Bo tak jak mówię, właśnie ten czas jest naprawdę już taki końcowy. I tak przyszły mi takie dwie rzeczy. I wiem, że to nie jest wszystko, ale takie dwie rzeczy mi przyszły. Aby po prostu zwiastować Słowo Boże ludziom, którzy nas otaczają, i aby po prostu czynić dobre rzeczy. Aby dobrze czynić innym ludziom. Jak tylko możemy, jak tylko mamy, jaką taką mamy możliwość i sposobność. Aby po prostu być tą solą. Tak często właśnie mówimy o tym, żeby być solą. I jeżeli tak się zastanowimy też nad tym, to wiemy, że sól jest czasami taka drażniąca. Taka po prostu można podrażnić troszeczkę. Taka lekko dokuczliwa. I myślę, że też powinniśmy tacy być. Dla ludzi, którzy nas otaczają. Nie powinniśmy się zrażać, że pierwszą reakcją po prostu. Nie powinniśmy się zrażać, że to jest takie dla nich dziwne i w ogóle. Ale powinniśmy być konsekwentni. Powinniśmy niekiedy właśnie być tacy, jak to się mówi, natarczywi tacy właśnie. I tak właśnie zacząłem o tym właśnie się zastanawiać. I tak się zastanowiłem, co ja robię. ile ja dobrego właśnie wnoszę w tych dwóch kwestiach. Tak się zacząłem usprawiedliwiać, że no, kiedy tylko się nadarzy okazja, to ja mówię. Ale kiedy to wychodzi tak po prostu bez takiej okazji? Ile razy mi się to zdarza, że ja po prostu mówię tak efektownie i efektywnie o Słowie Bożym, nie tylko żeby jakby swój obowiązek wypełnić, ale żeby, bo to jest naszym obowiązkiem, to jest naprawdę naszym wielkim obowiązkiem, ale żeby to było z pragnienia, z naszego serca. I kiedy to będzie naszym pragnieniem, myślę, że Bóg nam w tym dopomoże i to będzie na pewno pomocne dla kogoś. Tak samo powinniśmy dobre rzeczy czynić, dobre uczynki. I tak przyszedł mi na myśl takie miejsce z Ewangelii Świętego Marka. W sumie ja nie, tak jakby pierwsze takie wrażenie tego fragmentu może wydaje się, że nie jest takie do końca z tym jakby powiązane, ale wiecie, bracia i siostry, tak kiedy mocno się nad tym zgłębiłem, nad tym fragmentem, pomyślałem sobie, że to jest bardzo mocno z tym związane. To jest Ewangelia Świętego Marka, 14 rozdział, od 3 wersetu. To jest fragment, który znamy wszyscy doskonale. To jest historia, którą niejednokrotnie czytaliśmy. I tak ostatnio czytając właśnie ten fragment, tak dziękowałem Bogu właśnie, że go przeczytałem, że miałem tą możliwość, że po prostu akurat mi się otworzyło, bo jest naprawdę tak mocno z tym powiązany. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ale ona co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Jezus powiedział, że to był dobry uczynek. Ludzie powiedzieli, że na cóż taka strata? Na cóż taka strata? Nie pomyśleli ci ludzie, to byli uczniowie, to byli między innymi uczniowie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie pomyśleli, że Bóg poniósł ogromną stratę, posyłając swojego Syna na ten świat, a oni pomyśleli, że na cóż ta strata? Dlaczego oni nie pomyśleli o tym, jaką Bóg poniósł stratę? Tak się zastanawiałem, naprawdę mocno mnie to dotknęło. I tak się zastanowiłem, jaki ona musiała naprawdę ogromny wysiłek ponieść, aby nazbierać tego olejku. Podejrzewam, że to naprawdę musiał być długi czas, wiele wyrzeczeń. Podejrzewam, że to musiało być praktycznie same wyrzeczenia. To tak jak ja bym teraz praktycznie wszystko oddał, co ja tam sobie od jakiegoś czasu nazbierałem, z myślą, że wymienimy to czy tamto. Ona postąpiła inaczej, ta kobieta. Ona nazbierała, ile mogła przez ten czas, aby namaścić Pana Jezusa. Jezus powiedział, że to był dobry uczynek. Wiecie, i tak zastanawiałem się mocno nad tym. Naprawdę Bóg daje nam taką pewną naukę poprzez tą historię. Znamy też bardzo dobrze, ostatnio tutaj była nawet wspominana, tą historię o 10 trędowatych, że Jezus 10 uzdrowił, 10 oczyścił. Jest powiedziane, że oczyścił, czyli możemy to przenieść na nasze życie duchowe i możemy też to tak zrozumieć, że tak jakby dzisiaj, na dzień dzisiejszy ktoś się nawraca, tak? I byłoby 10 nawróconych, Jezus ich oczyścił. I oni, ci ludzie, przeżywają ogromną radość. Bóg ich oczyścił. I tak wtedy tych 10 trędowatych Bóg oczyścił z trądu, z grzechu. Ale znamy bardzo dobrze tą historię i wiemy, że tylko jedna osoba podziękowała za to. Tylko jedna osoba była wdzięczna. I tak sobie pomyślałem, czy ja, przenosząc to teraz do tej historii wcześniejszej, czy ja jestem tak jak ta kobieta, która uczyniła dobry uczynek, która poświęciła naprawdę wiele, żeby uczynić coś dobrego, czy jestem jak tych 9 niewdzięcznych, którzy otrzymali to oczyszczenie, ale no mało z tego wynikło. Może ja podejrzewam, że na pewno oni byli i później, nawet jak nie podziękowali, myślę, że ta choroba nie wróciła, bo Bóg nasz, bo Jezus to ich uzdrowił. Jeżeli Jezus uzdrawia, to wiadomo, może być tak, że tylko ja nie chcę teraz się to tam za bardzo wgłębiać, ale wiem, że ze Słowa Bożego, że 10 na pewno zostało oczyszczonych, tak? I tylko jeden był wdzięczny. I tak się zastanawiam, czy ja jestem właśnie jako ten jeden z tych 10 wdzięczny, jak ta kobieta, która zrobiła ten dobry uczynek, czy jak tych 9 niewdzięcznych. I tak powiem wam szczerze, że zasmuciłem się. Zasmuciłem się mocno, bo nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy robię wszystko. Powiem nawet więcej. Ja wiem, że ja nie robię wszystkiego, co mógłbym zrobić, aby uczynić ten dobry uczynek dla kogoś, aby kiedy tylko mogę zwiastować Ewangelię. I tak Bóg nawołuje do tego, abyśmy czynili dobre rzeczy. Tak jak już na początku tej usługi wspominałem, że czas już jest naprawdę taki bardzo przykry, już jest naprawdę, nie wiemy nawet, czy to czasem nie zostało rok, czy dwa, naprawdę nie wiemy tego, czy to tylko jeden dzień. W tych czasach naprawdę to już jest, w każdym momencie może się wydarzyć, że Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół. I tak się zastanawiam, czy ja zasłużyłem na to, aby być zabrany. Czy zrobiłem wszystko, aby moje imię było zapisane w Księdze Życia. Naprawdę tak mocno nad tym się zastanawiam i tak ja przepraszam Boga właśnie za to, że naprawdę taki jestem. Tak wiele mi brakuje. Proszę Boga, aby mi dał właśnie tej mądrości, dał mi siły, tego pragnienia, aby być takim, jakim powinniśmy być, takim, jakim Jezus chce, abyśmy byli. I takim, jak Jezus chce, takim, jak oczekuje, abyśmy byli. Wiecie, przyszła mi jeszcze jedna taka historia na myśl. I to naprawdę wtedy tak mi mocno poruszyło się serce, bo wiemy, że kiedy Jezus umarł, był już ukrzyżowany, to może otwórzmy, to jest Może otwórzmy to w Marka. Fragment, kiedy Maria Magdalena, tak? Bo mi właśnie chodzi o to, że to była Maria Magdalena i Maria, tak? Dobrze mówię. Właśnie te dwie kobiety, one po śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa chciały namaścić Jezusa. Bo wiem, że w którejś Ewangelii jest tak dobrze to opisane. Ale dobrze, to nie musimy tego szukać. O tak. A pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. Ale nie, ja chcę właśnie skupić na tym. Chcę się na tym skupić, bo pisze, że niosły wonności. Gdzieś jest napisane, że nabyły, kupiły tej wonności i chciały namaścić Jezusa. Ale co się okazało? Okazało się, że Jezusa nie ma. I wiecie, to bardzo mocno dotknęło mojego serca. Że tylko raz była szansa, kiedy można było Jezusa namaścić. Tylko raz była ta szansa, kiedy można było zrobić ten dobry uczynek. Wiecie, to był Jezus Chrystus, to był Syn Boży. I tylko jednej kobiecie przyszło na myśl, aby takie coś uczynić. I wtedy człowiek pomyślał, jakaż tu strata. Wiecie, już więcej szansy nie było, tylko jedna szansa była, kiedy można było to uczynić. Wiecie, to mocno mnie dotyka, bo ja tak się zastanawiam, czy nie będzie tak w naszym życiu, że jest tylko jedna szansa, kiedy my możemy uczynić coś dobrego, kiedy my możemy powiedzieć o Jezusie, kiedy my możemy po prostu, kiedy ktoś od nas coś prosi, zrobić to. Może już nie być więcej szansy. Tu była tylko jedna szansa. I uczyniła to kobieta. Wiecie, i tak się zastanawiam, dlaczego kobieta? Myślę, że dlatego, aby nam pokazać, że wszyscy jesteśmy ważni. Każdy ma możliwość. Nie ma osoby, która mogłaby po prostu powiedzieć, że ona się nie nadaje. Wszyscy po prostu powinniśmy, co tylko możemy zrobić, aby uczynić, kiedy mamy tą sposobność. Wiecie, bo tak jak z tą historią, kiedy już nie było możliwości, aby namaścić Jezusa, było tylko raz Jezus dał taką możliwość. I obyśmy te słowa, te przesłanie naszego Pana mocno wzięli sobie do serca. Ja pierwszy, bo wiem, że tak wiele w tym nie dostaję. I mam nadzieję, że tak jak jest też powiedziane w jednej z przypowieści, sługo dobry, wierny, wejdź do królestwa Pana swego. Obyśmy usłyszeli te słowa. Amen.
Chwała Panu Bogu. Tak myślałem dzisiaj, jak może nie usługiwać. Tyle rzeczy się zebrało, że ale nabrałem chęci, jak słuchałem tego słowa, które bracia głosili. I dziękuję Bogu za to, że możemy być zbudowani i naprawdę to jest wielki skarb, że słuchamy takich wspaniałych słów i one docierają do serca naszego, że to są słowa, które mówią nam o, powiem o tym, gdzie, jak strzelać, żeby w dziesiątkę trafić, żeby nie chybić celu. Piękne słowa, żeśmy dzisiaj czytali. Rygorze panującym w Bożej armii. Krzysiu na początku czytał. Biegną naprzód jak bohaterowie, wdzierają się na mury jak wojownicy. Każdy idzie prosto swoją drogą i nie zbacza się ze swojej ścieżki. Nie wypiera jeden drugiego. Jakie to jest piękne, tak Krzysiu to odniósł do zboru. Nie wypiera. To nie na tym polega, żebyśmy się wypierali. Żebyśmy chcieli być ślepsi jeden przed drugim. Jeśli ktoś ma takie coś w sercu, niech pokutuje szybko. Ale razem, równo iść. Każdy idzie prosto swoją drogą. Każdy idzie swoim torem. Każdy z nas ma swój tor. To jest jeden tor. To jest tor za Jezusem Chrystusem. Ja mam ten tor i ty masz ten tor. Za Jezusem, Jego naśladując, Jego ucząc się, Jego życia. I to jest najlepszy tor, wiecie, to jest najlepszy tor. I być przykładem takiego życia, takiego ucznia, który się uczy, to jest nasz cel. I nie zbacza ze swojej ścieżki. Nikt nie zbacza ze swojej promu. Naprzód, wśród pocisków, w ich szeregach nie ma przerw. Nie ma przerw w ich szeregach. Ja się cieszę, że na przykład w kazaniach nie ma przerw tutaj. Jak wyjeżdżam, to jest przynajmniej 4 kazania, a jak jestem, to tylko 3. Nie ma przerw. Chwała Bogu, że w modlitwach nieraz trzeba wam powiedzieć, są przerwy. Jak nie ma 2 lub 3, którzy się, powiem tak, ciągle mocno takimi mężami, siostrami modlitwy, to czasem są przerwy. Ja najdotkliwiej, powiem, w naszym zborze odczuwam właśnie to. Przerwy w modlitwie. Tam są przerwy jeszcze. Oj, są przerwy. No, boli mnie to, swędzi mnie to. Naprawdę. Nikogo jeszcze to boli. Nikogo już? Wszyscy mówicie fajnie? Brak czasami. Brak modlitwy. Kiedy się modlimy społecznie, to jest, powiem, dobrze. Nie zawsze też, nie zawsze tak ogień taki tam jest, ale w tych pojedynczych nieraz naprawdę brak. Brak. Ja bym tak prosił tych, którzy się nauczyli milczeć z Boże i nie, ja bym tak prosił, zastanówcie się i pokutujcie. I wejdźcie. Nie ma takich, kochani. No nie powinno być takich. Nie powinno być takich. To jest nasza odpowiedzialność i braci i sióstr. Trzeba popatrzeć, nawet sobie w kalendarzu zaznaczać, kiedy się modliłem, kiedy brałem udział w modlitwie. I jeśli to jest raz na 2 tygodnie, to jest strasznie mało, powiem. To jest ujma, to jest brak. To jest, oj, tu jest, powiem, to nie ma nas tak dobrze z nami, wiecie? W ofiarowaniu jesteśmy jak jeden mąż, chwała Bogu, idziemy równo, ale sama modlitwa, wiecie, modlitwa jest czymś takim istotnym, takim ważnym. Takim ważnym. Nie wiem, nie chcę teraz mówić, czy to jest równoważne ze Słowem Bożym, które jest zgłoszone, czy jedno bez drugiego na pewno się nie może obejść. Jest bardzo ważne i uderzają na miasto, szturmem zdobywają mur. Kiedy będziemy tacy w modlitwie, naprawdę jeszcze musimy się nauczyć w modlitwie być wytrwali. I stawiać się jedni za drugim, żebyśmy naprawdę mogli szturmem uderzyć i zdobyć miasta, te, które nie można jeszcze na dzisiaj zdobyć. Są takie miasta, takie mury przed nami, których jeszcze nie potrafimy pokonać. Kiedy się modlimy na przykład o uzdrowienie, jeszcze nie zawsze, nie, często jest to mur, którego nie możemy pokonać. Może za mały szturm, może właśnie za mało modlitwy, bo co innego. Wiem, że widzicie, tak długo Marioli nie ma na nabożeństwie. Dzisiaj się dowiaduję, że jest w szpitalu. I naprawdę mi smutno z tego powodu, że nie umiemy w modlitwie, powiem, sprawić tego, wywalczyć, wyprosić u Boga, aby Bóg jej pomógł. Jest w szpitalu, bo kiedy poszła na wyniki, okazało się, że ma tych hemoglobiny tak 5,7, gdzie powinno być 12, a 10 to już jest bardzo źle. A 10 to jest bardzo źle. Lekarz i lekarka powiedziała, że gdybym ja, proszę panią, miała taki stan, ja bym straciła przytomność. Kochanie, i co? Pójdziemy tak w tym murze? Ja mam taką propozycję dla tych, którzy chcieliby podjąć się tego, bo mi to, powiem, bardzo mocno leży i mnie to smuci, żebyśmy sobotę zrobili dniem postu. Kto pragnie, naprawdę? Ja nie chcę zmuszać nikogo. Wiecie, powiecie, mamy dość postów może, bo mamy może ich sporo, ale jeśli kogoś Bóg dotknie z serca i zadzwonicie o piątek wieczorem, że nie jest lepiej. Dzisiaj się też będziemy modlić teraz w tej modlitwie. Będziemy się modlić o Esterę też, która jest w szpitalu, żeby Bóg zachował tą ciążę. Będziemy modlić się. Jest już jeszcze? A co ty jesteś tu? A mu powiedziałeś, że jest w szpitalu. Ale będziemy się modlić o ciebie, żebyś nie poszła do szpitala. Ja zrozumiałem, że ona jest. Kto jeszcze tak zrozumiał? Widziałem się, nie rozglądam po ludziach, słucham słowa Boże. I będziemy się modlić o Mariolę, żeby Bóg dotknął się jej, żeby Bóg wzmocnił ją, przydał jej siły. Ale gdy będzie tak słabo, gdy będzie w piątek, zachęcam was, módlcie się, poście i módlcie się o nią. Ja jestem świadomy tego, kochani, że gdybyśmy tak stanęli nieugięcie, jak tutaj jest napisane, każdy idzie swoim torem, nie będziemy się wypierać nawzajem, nie będziemy wyprzedzać się, idźmy równo. Każdy niech przyłoży serce. Kochani, bo to może nie tyle chodzi o post, to też jest ważne, o modlitwę, o serce. Niech każdy przyłoży serce i odłoży rzeczy w sobotę, różne rzeczy w jakichś określonych porach. Może co 2 godziny odłożyć i pójść na kolana i modlić się o nią. Zobaczycie, jak to jest cudownie. Zobaczymy, doświadczymy tego, bracia i siostry, że Bóg wysłuchuje modlitw. Naprawdę, Bóg jest wielkim Bogiem. Już nie ma nas dość. My mamy tyle modlitw, czy dzień, tak? Wtorek, kiedy modlimy się rano, nie wiem, w moim sercu, w moim modlitwach, kiedy się modlimy rano, w 5:30 wstajemy, to ja nie wiem, 80% to jest próśb. Można powiedzieć, dość tych próśb mamy, ale Bóg się nie odwraca od nas, nie ma nas dość, bo my mamy dość próśb. Po prostu Bóg doświadcza naszą wiarę i wypławia ją, naszą wiarę. Nie też, że jest zagniewany na nas i nie wysłuchuje nas. Nie. Bóg nie jest taki jak człowiek. Bóg tak nie postępuje jak człowiek. Nie zachowuje się tak jak człowiek. Bóg jest wspaniałym Ojcem, miłującym. Naprawdę, miłującym, daje dobre rzeczy, daleko większe, lepsze rzeczy niż nawet go prosimy. To jest prawda. Ale on musi wypławić naszą wiarę, wypróbować naszą wiarę, doświadczyć naszej wiary. Psalm 2 czytałeś? 2, nie? Gdzie to jest o tym, że się Pan z nich... 4. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Tym mocnym na tej ziemi, wiecie, tym powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z Połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Teraz też się zmawiają. Ten świat zmawia się, tak? To, co słuchamy, to, co czytamy, to, co możemy oglądać, jak mówił Marcin. Widzisz, Marcin, bardzo dobrze żeś powiedział, tak? Prawda? Wspaniałe takie kazanie żeś powiedział. Chwała Bogu, że tak masz serce otwarte. To widać to serce. Serce, widać serce. I wtedy to jest naprawdę piękne. Wiecie, oni powstają przeciwko Bogu, pomazańcowi Jego, ale Pan się z nich śmieje. Pan się z nich śmieje, Pan im urąga. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. To siostra Teresa nas słucha. Jest i lepiej. Tak, chwała Bogu, że jest i lepiej. I módlmy się też o nią, żeby do końca było dobrze. Cieszę się i raduję. Pozdrawia nas wszystkich. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Bracia i siostry, jak będziemy służyć Panu z bojaźnią, to możemy się weselić. Mamy podstawę do tego, żeby się weselić. Nie smucić, nie trwożyć, a weselić. Jeśli służymy Panu z bojaźnią, możemy się radować. Jeśli nie służymy Panu z bojaźnią, nie wiem jak, bez bojaźni, od czasu do czasu, powiem, nie ma co się weselić. Nie ma co się weselić. Z drżeniem złóżcie mu hołd, bo Bóg nasz jest wielkim Bogiem. Bóg nasz jest wielkim Bogiem. Piękną myśl taką podpowiedział Marcin, powiedział, skazał, że Bogu można nieraz tylko raz dać coś z serca. I oby przychodzi taka chwila, oby to wykorzystać. Tamta niewiasta, ona wykorzystała, ona trafiła właśnie w cel. Jeśli to była duchowa sprawa, to nie była taka sprawa uczuciowa, to była wielka duchowa sprawa. To nie mogło być tak, że ona się obudziła rano i powiedziała, ojej, no dzisiaj coś zrobię. Dla Pana Jezusa coś zrobię. O, chyba kupię sobie ten albo mam ten. Nie było tak. To było serce jej, to wiecie, to była dań z serca, z życia. Ona o tym długo myślała. Ona myślała, jak może wywyższyć Pana, jak może uczcić Pana. I faktycznie, widzicie, tamte niewiasty kupiły i poszły, ale już nie było okazji. Nie było okazji. Śpiewamy taką pieśń, żeby wykorzystywać okazję i nie czekać, aż kwiat trzeba będzie położyć, tak? Na trumnie, na grobie. Ale żeby wykorzystywać okazję, żeby teraz być pomocą, żeby teraz udzielić pomocy, żeby teraz wspierać, tak? Tych, którzy wokół nas są. My taką pieśń śpiewamy i mówimy o nas, ale zobaczcie, o, jeśli chodzi o Pana Jezusa, też są takie szczególne okazje. Jeśli je stracimy, to bardzo wiele tracimy. Jeśli przegapimy zabiegani swoimi rzeczami, jeśli przegapimy zabiegani troską o nasze życie, jeśli przegapimy to, to później nie będą pisać o nas, a o niej, Pan Jezus powiedział, będą pisać i będą mówić wszędzie na świadectwo, co zrobiła dla mnie. Taka była to wielka rzecz. Pan, jeszcze powiem o tym, Pan się urąga, bo dzisiaj to słowo też, ten dzień straszny i wielki nadchodzi, straszny dzień, czytał Krzysiu, krzyczcie na mojej świętej górze, niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Straszny dzień Pański, wiecie, i ja tak, to tak się wszystko składa z tym, co chciałbym też się podzielić z drugiego listu do Tesaloniczan, z drugiego rozdziału. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, 7 do 12 wiersza. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale znaleźli upodobanie w nieprawości. W tych czasach, w których żyjemy, będziemy oglądać takie wielkie rzeczy, jeśli to już jest ten czas przyjścia Pańskiego, a wszystko wskazuje na to, że jest. Ta tajemna moc nieprawości już działa. Marcin mówił o tych zamysłach ludzi, żeby na przykład zniszczyć 90% populacji, żeby zabić. Tajemna, na razie tajemna. Do kiedy tajemna? Dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, dopóki Duch Święty nie będzie zabrany z ziemi, dopóki Kościół nie będzie zabrany z ziemi. Powstrzymuje. Wiecie, Duch Święty jest obecny i powstrzymuje. Myślicie, że tak, oni nie mają na razie przebicia. Chyba się zwedną, nie mają. Oni już by dawno mieli i dawno by wyszli. Ale nie mogą, bo coś ich powstrzymuje. Duch Święty ich powstrzymuje, Bóg ich powstrzymuje. Oni się srożą, oni planują sobie, a Bóg z nich w niebie co? Śmieje się. Bo wtedy objawi się ów niegodziwiec, jak zejdzie Duch Święty, jak zostanie ta przeszkoda usunięta, wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich. Chwała Panu Bogu. To będzie zwycięstwo, wiecie? To już nie to zwycięstwo tam na Golgocie, Getsemane, bój, cierpienia przed Piłatem, na dziedzińcu, niesienie krzyża, ukrzyżowanie, wiecie, wielkie cierpienia, Ojcze mój, Ojcze, to już nie takie. Tam też było zwycięstwo wielkim cierpieniem wywalczone, poprzedzone wielkim, okropnym cierpieniem, niewyobrażalnym i walką. A teraz, ale on ma już moc, tak? w wyniku tamtej walki, w wyniku tamtej walki, zwycięstwa, otrzymał moc, otrzymał imię ponad wszelkie imiona, otrzymał prawo, władzę od Ojca, prawda? Tak czytamy. Warto, bracia i siostry, nieraz w takim boju. Ja myślę, musimy nieraz w takim boju, wiecie, żeby mieć moc, żeby otrzymać od Boga moc, żeby otrzymać od Boga prawo. I przychodzą później, może przyjdą więksi wrogowie. No to objawi się niegodziwiec, objawi się na ziemi, on przyjdzie za sprawą szatana. Przyjdzie za sprawą szatana. Szatan będzie stał za nim. Z wszelką mocą. Z wszelką, nie wielką mocą, nie trochę mocy, tu i tam. Z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów. Nie było takiego, powiem, zjawiska i objawienia i takiego nie będzie, jak on, jak przyjdzie ten niegodziwiec. I zachwyci ludzi, zachwyci cały świat i pociągnie cały świat. Będzie tak, powiem, ekscytujący, tak przekonywujący, tak mocny, tak potężny, że nawet do diabła, do szatana pociągnie. On będzie jego wychwalał, on będzie promował go. I ludzi pociągnie, bo będzie miał tak wielką moc, taki będzie wielki i szatan będzie za nim stał z całą swoją potęgą. Ale tego niegodziwca Jezus zabije tchnieniem swoich ust i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Chwała Panu Jezusowi, to jest moc. Wiecie, już nie będzie musiał Jezus zakładać postu i modlić się, nie będzie musiał mówić Kościele, módl się, bo ja idę na walkę i nie wiem, co zrobi, co będzie. Nie, po prostu on już ma, on jest zwyciężony, to jest tylko jego krótki czas. To jest jego tylko krótki czas, który Bóg przewidział, aby ci ludzie, jest napisane wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. Dlaczego mają zginąć? Ponieważ nie przyjęli miłości, prawdy, która mogła ich zbawić. Przyjmujmy miłość prawdy, która może nas zbawić. Przyjmujmy prawdę Jezusa Chrystusa. Przyjmujmy tą prawdę. Nie dyskutujmy z prawdą Jezusa Chrystusa. Przyjmujmy ją i bądźmy wierni. I trwajmy i pozostańmy w tej prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Zostańmy w tym Słowie, kochani. Zostańmy w tym Słowie. Bo ona nas może zbawić i ta prawda nas zbawia. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu. Tak, iż wierzą kłamstwu. Wiecie, i dla ludzi ten obłęd nie tylko przychodzi na ten świat. To jest w zasadzie normalne, że oni są w obłędzie. Ale ten obłęd przychodzi na Kościół niewierny. Ten obłęd przychodzi na Kościół, który sobie kpi z Boga i z Bożego Słowa. Są tacy, którzy sobie kpią z Bożego Słowa dzisiaj. Naprawdę, to są tysiące ludzi wierzących, którzy sobie kpią z Bożego Słowa. Wczoraj, albo dzisiaj dostałem takiego, wczoraj może takiego znowu takie odniesienie do jakiegoś artykułu. Tam w tym Poznaj Pana. I tam pisze, dlaczego, czy śmierć jakiegoś tam faceta, nieznane wcale. Coś nam może powiedzieć. Kochani, i czytasz o człowieku, który był kaznodzieją, który się nawrócił, który się z takiego dołu tam nawrócił, stał się szybko, w Ameryce oczywiście się dzieje, stał się szybko popularny, stał się szybko kaznodzieją telewizyjnym, założył oczywiście mega kościół, założył oczywiście zaraz misję i nie wiem, 10 czy 12 lat po tym to było teraz. I nagle znaleziono jego w młodym wieku, około 40 lat, nieżywy w hotelu, w mieszkaniu tam gdzieś, w hotelu, w apartamencie. Dlaczego? Nie wiadomo, jeszcze nikt nie mówi dlaczego. Wiecie, nie mówią o tej śmierci, jako śmierci Wilkersona, który był, powiem, prawym sługą Bożym. O tym się nie mówi, wiecie, bo okazuje się, było dawno już to wiadomo tam, że ten człowiek, wiecie, tam to są takie rzeczy, tak się traktuje dzisiaj chrześcijaństwo. Wiecie, ten człowiek, kiedy on się tak nawrócił i on zaczął i od tego, to gwiazdą się stał. I okazało się, że on od wielu lat, wydało się po wielu latach, że on od wielu lat ma romans ze stripteaserką francuską. Wielu lat. No i co zrobili? Porozmawiali z nim tydzień. Takie rekolekcje mu zrobili. I on dalej pastorem, dalej kaznodzieją, dalej tłumy gonią. Wiecie, co on może mówić takim ludziom? On nic nie mówi o grzechu. On nie może mówić o grzechu, bo jest pełen grzechu. No i teraz mu się zmarło tak, młodo. I czy coś możemy się z tego nauczyć? Wiecie, tak ludzie traktują dzisiaj Boga i życie z Bogiem. Tak traktują. Ale to nie znaczy, że Bóg taki jest. Służcie mu z drżeniem, tak? I z bojaźnią, z drżeniem. Tak ten psalm mówił. Służcie Panu z bojaźnią i wtedy weselcie się. Z drżeniem złóżcie mu hołd. Z drżeniem złóżcie mu hołd. Przyjmijmy prawdę. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Łatwo jest znaleźć upodobanie w nieprawości. Powiem wam, nawet na 5 minut upodobanie w nieprawości to też jest upodobanie. Jasne, że teraz nie odwrócimy się i nie znajdziemy upodobania w alkoholizmie, tak? W alkoholu. No raczej nie. Czy w narkotykach, czy nie wiem w czym tam, przeklinaniu, czy w biciu żony. No nie znajdziemy chyba już upodobania, ale to nie tylko w tym upodobanie. Ale kiedy pociąga mnie moje serce, kiedy zdradzę Boga na jeden dzień czy na dwa, to też jest upodobanie w nieprawości. To też jest upodobanie w nieprawości. Wiecie, bądźmy dalecy od tego, z czego nas Bóg wyzwolił. Jak byłem w Nowogardzie, tam na tej konferencji rozmawialiśmy, nie pamiętam już z kim rozmawiałem, ale ktoś mnie się zapytał, ponieważ powiedziałem, że Jezus powiedział, jeśli nie można dwom panom służyć, bo jednego z nich ma się w nienawiści. I mówiłem to chyba w kazaniu, powiedziałem, kogo ma się wtedy w nienawiści? Czy szatana? Nie, Ojca, Boga. Jezus mówiąc to mówił, jeśli dwóm służysz, to Boga masz w nienawiści. Dlaczego nie szatana? No, dlaczego nie? Ktoś mnie tam pyta, czy tak jest tam napisane, że Boga. Ja mówię, że nie ma, przecież to jest jasne, wynika z tego, kogo masz. Bo gdybyś Boga, byś szatana miał w nienawiści, to Jezus by zachęcał do tego, żeby dwóm panom służyć. Bo przecież nienawidził szatana. Ale Jezus ostrzegał przed służeniem dwóm panom, bo masz jednego w nienawiści z nich, tak? Którego? I dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest takie dziwne? Dlaczego to jest takie, powiem takie, że w nienawiści? I powiedziałem wtedy mu tak. Zobacz, Bóg wyrwał cię z mocy diabła, z wpływu diabła. Bóg wyrwał nas od tyrana. Wyrwał nas, on nas więził, on nas dręczył, szatan, prawda? Przez grzech, przez nieszczęście, płacz był naszym udziałem, smutek, brak nadziei, ciemna rozpacz, tak? Ciemność, po prostu ciemność i on tam władał nami w tej ciemności. I Bóg nas wyrwał, i odciął te jego wpływy, odciął jego władzę, ocalił nas, wyprowadził nas stamtąd. I teraz mówi, służ mi, ja jestem twoim Bogiem, ja ci daję życie wieczne, ja ci daję radość, tak? Ja ci daję pokój, ja ci daję kochającą cię żonę, ja ci daję kochającego cię, miłującego cię męża, ja ci daję dzieci bogobojne, halleluja, chwała, służ mi, tak? A człowiek teraz mówi tak i wraca chociażby na 5 minut do swojego tyrana. Zobaczcie, jaka to jest straszna miłość. Jakie to jest straszne, wiecie, ze śmierci wyciągnięty, to nie jest tak wybrać sobie kogoś tam. Nie, jak służysz grzechowi, popełniasz grzech, to jesteś sługą kogo? Diabła, tak mówi Słowo Boże. I teraz, kiedy popełniasz grzech, to ty wracasz się, wiecie, to tak jakby ktoś, to trzeba tak powiedzieć, tak jakby, nie wiem, no, bywają takie, że pojadą do pracy, tak, a tam zabiorą dziewczynie paszport, tak, i w domu publicznym biją, upokarzają, narkotykami faszerują, tak? I siedzi tam 2 lata, tak? Straszne życie, tak? I nagle wyzwolona. Policja wpadła, coś się stało, wyzwolona. Wyzwolona, przychodzi i dają wolność. Tamtych ukarali. I teraz wyobraźcie sobie, że ona zamiast cieszyć się tutaj, tym, nagle myśli, idę tam. Chociaż z 2 dni. Tak. Tak trzeba rozumieć. Kiedy jak idziesz do tego drugiego pana, bo on tak cię dręczył. On tak cię dręczył. Mało, szykował ci straszną śmierć duchową. wieczność w piekle ci szykował. To, co zdręczył, to jest, powiem, jeszcze nic. Szykował ci wieczność w piekle. A teraz człowiek idzie i mówi na 5 minut. Na 5 minut wrócę. Pójdę pod jego wpływ. Jak to, wiecie, Jezus nic nie przesadzał, mówiąc, nie można dwóm panom służyć. Ja mówię wam, Jezus tak powiedział, ja mówię wam, jeśli idziecie do tego drugiego, to mojego macie, tego Pana, Boga waszego, macie w nie na wiści. Amen. Tak jest. Bądźmy dalecy, bracia i siostry, od tego. Przyjmijmy miłość prawdy i przyjmijmy prawdę. Nie, bądźmy dalecy, żeby nie znalazło się w nas upodobanie do nieprawości i w nieprawości. Znaleźli upodobanie w nieprawości. Którzy nie uwierzyli prawdzie, wierzmy prawdzie, wierzmy i pozostańmy w tej prawdzie. Pozostańmy w Słowie Bożym. Niech Bóg nas pobłogosławi w tym. Niech Bóg doda nam siły, bracia. Niech Bóg przyda nam bojaźni Bożej. Kiedy coś tam się zaczynają chwiać te nasze, powiem, murki. Kiedy te nasze furtki zaczynają się otwierać, trochę coś skrzypić na ten świat. Wołajmy o bojaźń Bożą. To jest mądrość, bojaźń Boża. To jest mądrość dla nas, bo wtedy, jeśli będziemy mieli bojaźń Bożą, uciekniemy od tego. Uciekniemy od tego i bądźmy pełni Bożego Słowa, które jest takim naprawdę wspaniałym strażnikiem, które oczyszcza nas. Pełni Słowa Bożego. Pełni Słowa Bożego. Można teraz ponoć, nie wiem, jakby mi ktoś sprawił taki prezent z moich dzieci, to bym był wdzięczny, bo czytam, jak rozmawiam z bratem z Anglii, z Edwardem. On mówi, że on teraz jest pochłonięty Słowem Bożym. On ma taki ten coś takiego, co tu małe mu gra i tu masz słuchawkę i cały czas, będąc w pracy, słucha Słowa Bożego. I powiem, chciałbym wszystkich tak widzieć, żeby tak sobie spędzali czas. Idąc do pracy, młodzież ta, świat się idzie i też ma tutaj coś, nie? Nie wiadomo, czego słucha, Boże, ale my możemy nawet słuchać Słowa Bożego, cudownie. Wiecie, pełni Bożego Słowa. Ono jest strażnikiem, to Boże Słowo, ono nas oczyszcza. Boże Słowo oczyszcza. Boże Słowo nas pilnuje, kiedy jesteśmy sami. Boże Słowo daje nam mądrość, rozumiemy. Jeśli jesteś pełny tego Bożego Słowa, nie da diabeł rady ciebie oszukać. A jeśli znasz to, bo przeczytałeś raz, tak, bo przeczytałeś raz, to mało, bardzo mało. To diabeł przychodzi ze swoimi podróbami, ze swoimi propozycjami. Przychodzi jako anioł światłości i zwodzi tych, co nie umieją prawdy Bożej. Uczmy się tej prawdy Bożej. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.